Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czasie ostatniej katechezy dotyczącej Chrztu Świętego przybliżyłem radiosłuchaczom dokumenty Kościoła, które ukazywały się na przestrzeni wieków i które mówiły, wprost zachęcały czy zalecały, aby chrzcić małe dzieci. To miało służyć jako odpowiedź na argument tym, którzy twierdzą, że nie należy chrzcić małych dzieci, ponieważ to jest narzucanie im własnej woli, własnej religii i w imię źle rozumianej wolności rodzice niekiedy odkładają chrzest dzieci, mówiąc, że sami podejmą decyzję, ażeby chrzest przyjąć bądź go nie przyjmować. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić już o obrzędach chrztu dzieci i wyjaśniać ich znaczenie. Oczywiście na przestrzeni wieków, kiedy zaprzestano chrzcić dorosłych i chrzczono dzieci, takie obrzędy istniały i one zmieniały się pod pewnymi względami, pod pewnymi elementami celebracyjnymi, ale te obrzędy miały pewną słabość, mianowicie praktycznie rzecz biorąc, począwszy od VI, VII wieku aż do Soboru Watykańskiego II, te obrzędy chrztu dzieci były takim przystosowaniem chrztu dorosłych do sytuacji dzieci, a więc w rzeczywistości one nie odpowiadały sytuacji, w jakiej były małe dzieci, bo trudno było zrobić taką adaptację, taką przemianę obrzędów, które przeznaczone były dla osób dorosłych i stosować je dla dzieci. To się wyrażało między innymi w tym, że niemowlętom zadawano pytania, wymagano od nich wyznania wiary. Oczywiście robili to czy duchowni, czy rodzice, ale było to trochę sztuczne. I dlatego soborowa konstytucja o liturgii domagała się przepracowania istniejących wcześniej obrzędów chrztu dzieci tak, aby one odpowiadały rzeczywistej sytuacji niemowląt. Poza tym nowe obrzędy powinny również bardziej podkreślać rolę i obowiązki rodziców dziecka i chrzestnych. Ten postulat konstytucji o liturgii został zrealizowany w nowej księdze liturgicznej zawierającej nowe obrzędy chrzcielne przeznaczone tylko dla dzieci. Typiczne, czyli takie wzorcowe wydanie obrzędów chrztu dzieci ukazało się w roku 1969. Drugie wydanie tej księgi, zawierające niewielkie modyfikacje, zostało wydane w roku 1973. W języku polskim pierwsze wydanie obrzędów chrztu dzieci ukazało się w roku 1972, a to drugie poprawione wydanie księgi ujrzało światło dzienne w roku 1987. Nowa księga liturgiczna jest bardzo bogata, zawiera wiele elementów, a więc są tam odpowiednie dokumenty Stolicy Apostolskiej, Prymasa Polski i jest również wybór różnych możliwości celebracyjnych chrztu dzieci. Te możliwości celebracyjne poprzedzone są wprowadzeniem teologicznym i pastoralnym, które mówi o godności chrztu, o jego znaczeniu, o zadaniach, obowiązkach, które wynikają z przyjętego chrztu. Mówią także o konieczności przygotowania do chrztu, zwłaszcza rodziców chrzestnych i wiele innych praktycznych rzeczy dotyczących liturgii chrzcielnej. Natomiast jeżeli chodzi o te możliwości celebracyjne, nowa księga zawiera najpierw obrzędy chrztu wielu dzieci, potem obrzędy chrztu jednego dziecka, obrzędy chrztu wielu dzieci podczas mszy świętej, obrzędy chrztu dzieci do użytku katechetów, gdy brakuje kapłana lub diakona. Są też obrzędy chrztu dziecka w niebezpieczeństwie lub w obliczu śmierci, gdzie każdy człowiek może ochrzcić. I jest także obrzęd przyniesienia do kościoła dziecka już ochrzczonego, które zostało ochrzczone właśnie w sytuacji zagrożenia życia, ale potem dzięki Bogu dziecko wróciło do zdrowia, zostało ochrzczone już wcześniej, ale właśnie żeby dopełnić te obrzędy, które zwykle są w chrzcie, prawda, przygotowano specjalny obrzęd, który nosi tytuł obrzędy przyniesienia do kościoła dziecka już ochrzczonego. Ponadto w tej nowej księdze jest duży wybór czytań biblijnych, śpiewów, które można wykonywać w czasie liturgii chrzcielnej. Oryginalność odnowionych obrzędów chrztu dzieci wyraża się w tym, że odpowiadają one konkretnej sytuacji dzieci, a nie są zwykłą adaptacją, dostosowaniem obrzędów wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, czyli obrzędów chrztu dorosłych. Możemy powiedzieć, że po raz pierwszy w historii powstała księga, która zawiera obrzędy przeznaczone i rzeczywiście dostosowane do sytuacji niemowląt. Konsekwencją tak ustanowionych obrzędów jest podkreślenie roli rodziców i chrzestnych w celebracji sakramentu chrztu. Wspomniane przeze mnie wprowadzenie teologiczne i pastoralne, podkreślając rolę rodziców w celebracji liturgii chrzcielnej, nazywa ich ministrami sakramentu i mówi, że rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko bowiem wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają konkretne czynności liturgiczne. I do tych czynności liturgicznych ogólne wprowadzenie zalicza. Po pierwsze, publicznie rodzice proszą o chrzest dla dziecka. Dalej, kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie. Wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary. Niosą niemowlę do chrzcielnicy, jest to zasadniczo rola matki. Trzymają zapaloną świecę. Otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców. I właśnie mając na uwadze, że rodzice i chrzestni mają do wykonania te określone, konkretne czynności liturgiczne w czasie udzielania chrztu, nowa księga poświęca dużo uwagi konieczności przygotowania rodziców i chrzestnych do celebracji sakramentu chrztu i następującym po niej wychowaniu chrześcijańskim ochrzczonych dzieci. I myślę, że jest bardzo cenną inicjatywą wielu księży prowadzenie kateches przedchrzcielnych dla rodziców i chrzestnych. Po pierwsze, takie katechezy pokazują, czym jest chrzest, pokazują jego istotę, jego ważność, jego konieczność w życiu człowieka. Ponadto pozwalają przypomnieć sobie swój własny chrzest i to, co wtedy dokonało się w każdym z nas, jakie otrzymaliśmy łaski. Daje to jeszcze większe zrozumienie i jeszcze większą motywację do tego, ażeby ochrzcić własne dziecko. Dlatego ja bardzo zachęcam, by rodzice z radością i z chęcią uczestniczyli właśnie w takich katechezach przedchrzcielnych. W czasie tych katechez też księża wyjaśniają cały przebieg liturgii udzielania chrztu, wyjaśniają poszczególne znaki, poszczególne elementy i dzięki temu rodzice i chrzestni mogą uczestniczyć w sposób bardziej świadomy, bardziej odpowiedzialny właśnie w liturgii chrzcielnej. Jeżeli chodzi o samą liturgię nowych obrzędów chrzcielnych, celebrowanych poza mszą świętą i przeznaczonych dla niemowląt, to składa się ona z czterech zasadniczych części. Najpierw mamy tak zwane obrzędy przyjęcia dzieci. Moglibyśmy je nazwać obrzędami wstępnymi. Następnie jest celebracja Słowa Bożego, czyli liturgia słowa. Trzecim elementem jest celebracja chrztu, czyli obrzędy sakramentalne. I w końcu zakończenie obrzędu, czyli obrzędy zakończenia. Zauważmy, że struktura liturgii chrzcielnej jest bardzo podobna do struktury celebracji każdego sakramentu, a w sposób szczególny jest podobna do celebracji mszy świętej, gdzie najpierw też mamy obrzędy wstępne, potem liturgię Słowa Bożego, liturgię eucharystyczną, czyli te obrzędy sakramentalne i obrzędy zakończenia czy obrzędy rozesłania. Bardzo istotne i bardzo ważne w liturgii nowych obrzędów chrzcielnych dla dzieci jest to, że poszczególnym częściom obrzędów, które wymieniłem, odpowiadają różne miejsca ich celebrowania. I to połączenie poszczególnych elementów celebracji chrztu z różnymi miejscami, w których one winny się odbywać, nawiązuje w jakiś sposób do starożytnych tradycji. I tak, obrzędy przyjęcia dzieci powinny odbywać się w drzwiach kościoła lub w jakimś miejscu zgromadzenia się rodziców i chrzestnych oraz dzieci przyniesionych do chrztu. I na te obrzędy wstępne składają się powitanie celebransa, pytanie o imię dziecka skierowane do rodziców, pytanie o cel przybycia z dzieckiem do kościoła, pytania skierowane do rodziców i chrzestnych o świadomość ich odpowiedzialności związanej z chrztem dziecka oraz naznaczenie przez celebransa rodziców i chrzestnych głowy dziecka znakiem krzyża. Drugim elementem liturgii chrzcielnej jest liturgia Słowa Bożego. Jest to też, można powiedzieć, nowość w tych odnowionych obrzędach. Zresztą Sobór Watykański II bardzo mocno dowartościował liturgię Słowa Bożego i praktycznie rzecz biorąc ma ona swoje właściwe miejsce w celebracji każdego sakramentu. Nie ma liturgii bez Słowa Bożego, czyli bez Boga, który mówi do człowieka. I właśnie liturgia Słowa Bożego może odbywać się przy ambonie, która jest stołem Słowa Bożego. Na liturgię Słowa Bożego składają się czytania biblijne. W księdze jest bardzo bogaty wybór czytań biblijnych, które w jakiś sposób nawiązują do chrztu, czyli wyjaśniają znaki chrzcielne, wyjaśniają to, co dokonuje się w czasie chrztu i poprzez chrzest, czy też klasyczne czytanie ukazujące chrzest Jezusa w Jordanie. Zachęca się także, aby czytaniom biblijnym towarzyszyła homilia. Homilia, która powinna wyjaśniać, czym jest chrzest. Homilia może także wyjaśniać znaki, które są wykorzystane, które są obecne w liturgii chrzcielnej, aby właśnie w ten sposób wszyscy zgromadzeni mogli jeszcze głębiej i w sposób bardziej świadomy uczestniczyć właśnie w obrzędach chrzcielnych. I liturgia Słowa Bożego kończy się modlitwą powszechną. Ta modlitwa powszechna jest odpowiedzią wszystkich zgromadzonych na słowo, które wcześniej usłyszeli właśnie w czytaniach biblijnych i w homilii. Zaraz po modlitwie powszechnej następuje taka bardzo krótka litania do świętych. Jest tam tylko kilka wezwań i rubryki pozwalają, ażeby do tych świętych, którzy są wymienieni w księdze, można było dodać także imię chrzczonego dziecka. Po tej litanii odbywa się modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki kapłana na głowę dziecka. Bezpośrednio po tych obrzędach rozpoczynają się obrzędy sakramentalne, czyli liturgia sakramentu. I ta liturgia powinna być celebrowana przy chrzcielnicy. Chrzcielnica jest tym miejscem, przy którym Kościół na przestrzeni wieków zawsze udzielał sakramentu chrztu. Jest znakiem, można powiedzieć, chrzcielnym i dlatego jest czymś niewłaściwym, że często dla wygody dzisiaj księża zamiast chrzcielnicy używają jakichś naczyń metalowych czy szklanych, które w żaden sposób nie nawiązują do chrzcielnicy. I tutaj taka może dygresja. Jan Paweł II, święty papież, jak przyjechał do rodzinnych Wadowic, udał się do kościoła, w którym był ochrzczony, to przed chrzcielnicą uklęknął i modlił się, dziękując za dar chrztu. Podobnie papież Benedykt XVI, gdy udał się do rodzinnego miasta, poszedł do kościoła, gdzie był chrzczony i modlił się przed chrzcielnicą. My pewnie będziemy mieć dylemat, bo skoro jesteśmy chrzczeni przy użyciu jakiegoś naczynia ze szkła czy z metalu, to gdybyśmy chcieli właśnie podziękować Panu Bogu za chrzest, to za bardzo nie będziemy mogli znaleźć takiego miejsca, bo po jakimś czasie takie naczynia się zużywają i są wyrzucane. Dlatego należy chyba zrobić wszystko i to powinno być jakimś staraniem duszpasterzy, aby właśnie odnowić chrzcielnicę, aby chrzcielnica znów miała swoje właściwe miejsce, swoje właściwe znaczenie. I tam przy chrzcielnicy odbywa się najpierw poświęcenie wody lub jeśli woda jest poświęcona, a to ma miejsce zwłaszcza w okresie wielkanocnym, odmawia się modlitwę dziękczynną nad wodą. Tam też jest wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary, dalej chrzcielne zanurzenie lub polanie wodą dziecka, której towarzyszy formuła sakramentalna: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem odmawia się trynitarną formułę wielbiącą Boga, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I w końcu odbywają się tak zwane obrzędy wyjaśniające, czyli obrzędy, które w sposób plastyczny, w sposób widoczny tłumaczą to, co dokonało się w tym najważniejszym obrzędzie, czyli w obrzędzie polania wodą i wypowiedzenia formuły sakramentalnej. Do tych obrzędów należy namaszczenie olejem krzyżma, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy. To jest trzecia część celebracji sakramentu chrztu. Ostatnim elementem, ostatnim rytem liturgii chrzcielnej są obrzędy zakończenia. I te obrzędy odbywają się przy ołtarzu. Tworzą je procesja do ołtarza, której towarzyszy odpowiedni śpiew, następnie wprowadzenie i wspólne odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, błogosławieństwo oraz rozesłanie. I właśnie w tej części, po modlitwie Ojcze Nasz, tam gdzie jest taki zwyczaj, a raczej u nas w Polsce taki zwyczaj jest niemal wszędzie, rodzice chrzestni i wszyscy, którzy są w stanie łaski uświęcającej i którzy uczestniczą w liturgii chrzcielnej, mogą przyjąć komunię świętą. To są obrzędy chrztu, które odbywają się poza mszą świętą, ale my wiemy, że w naszej polskiej tradycji chrzest bardzo często odbywa się w czasie mszy świętej i jak wtedy wygląda jego struktura. Więc na początku obrzędy wstępne mszy świętej są zastąpione obrzędami wstępnymi wziętymi z chrztu. I w związku z tym msza święta powinna rozpocząć się procesją wejścia, ale nie idzie się do ołtarza, ale do drzwi kościoła, gdzie oczekują rodzice chrzestni i dzieci, które będą chrzczone. I tam odbywają się te obrzędy wstępne, o których wcześniej mówiłem, związane właśnie z chrztem. Po tych obrzędach, po naznaczeniu krzyżem głowy dziecka przez kapłana, rodziców i chrzestnych, procesyjnie wszyscy udają się przed ołtarz, gdzie kontynuowana jest msza święta. W czasie tej procesji do ołtarza należy śpiewać odpowiednią pieśń i uwaga, nie może to być hymn Chwała na Wysokości Bogu, bo to jest integralna część mszy świętej. Tą pieśnią procesyjną może być jakaś pieśń związana właśnie z chrztem, z wiarą, ale pod żadnym pozorem nie może to być hymn Chwała na Wysokości Bogu. Ten hymn rozpoczynamy dopiero wtedy, kiedy rodzice chrzestni zajmą miejsca przygotowane dla nich, kapłan podejdzie do miejsca przewodniczenia i rozpoczyna hymn Chwała na Wysokości Bogu. I dalej msza święta toczy się tak jak zawsze, czyli jest modlitwa kończąca obrzędy wstępne, zwana kolektą. Następnie mamy liturgię Słowa Bożego. I tutaj taka ciekawostka jest w rubrykach, mianowicie jest powiedziane, że tam, gdzie to jest możliwe, na liturgię słowa dzieci mogą być wyniesione do specjalnego pomieszczenia. Zobaczmy, to też jest element przystosowania tych nowych obrzędów chrztu dzieci właśnie do sytuacji dziecka, bo przecież małe dzieci nie są w stanie słuchać Słowa Bożego. To słowo skierowane jest do osób dorosłych, do rodziców chrzestnych i wszystkich zgromadzonych. Oczywiście, jeżeli chodzi o tematykę i wybór czytań, jeżeli przepisy na to pozwalają, można wziąć te czytania, które właśnie znajdują się w księdze obrzędy chrztu dzieci, prawda, i nawiązują do chrztu. Po czytaniach następuje homilia, modlitwa powszechna i potem dalej odbywają się już te obrzędy chrzcielne, czyli egzorcyzm, nałożenie ręki, potem wszyscy udają się do chrzcielnicy, wszyscy, to znaczy rodzice chrzestni i dzieci, które mają być chrzczone i oczywiście kapłan i posługujący i tam odbywają się obrzędy sakramentalne, o których mówiliśmy wcześniej. I po tych obrzędach sakramentalnych wszyscy wracają na swoje miejsce, rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, tak jak w czasie każdej mszy świętej i na zakończenie takim elementem chrzcielnym może być specjalne błogosławieństwo, tak zwane błogosławieństwo aaronickie, potrójne, które obejmuje ojca, matkę oraz chrzczone dziecko. Właśnie to błogosławieństwo jest skierowane w sposób szczególny właśnie na rodziców chrzestnych i na dzieci. Jest też powiedziane, że tam, gdzie jest taki zwyczaj, już po zakończeniu udzielania chrztu, czy to w czasie mszy świętej, czy poza mszą świętą, jeżeli w kościele jest jakiś obraz, zwłaszcza Matki Bożej, czy Pana Jezusa czy jakiegoś świętego, który jest tam czczony, rodzice mogą właśnie iść przed ten obraz czy figurę i właśnie pomodlić się w intencji swojego dziecka, zawierzając dziecko opiece świętego, świętej czy Matki Bożej, czy Jezusowi, którzy są czczeni w danej figurze czy w danym obrazie. To tak wygląda w tej chwili w sposób bardzo skrócony schemat liturgii chrzcielnej. Następne katechezy wyjaśnią nam znaczenie poszczególnych obrzędów, które składają się właśnie na obrzędy wstępne, na liturgię słowa, na obrzędy sakramentu i obrzędy zakończenia. Szczęść Boże!